Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A teraz, szanowni państwo, będziemy zapraszać do teatru w Radiu Kraków Kultura. Już w niedzielę, 27 listopada, celebrujemy rok Wandy Rutkiewicz, najwybitniejszych himalaistek XX wieku i bardzo wciąż chyba najwybitniejszej polskiej himalaistki, raczej osobowości tej miary, tej rangi po Wandzie Rutkiewicz nie było. A zatem rok Wandy Rutkiewicz i spektakl, który został wyprodukowany przez Teatr Bagatela, ale zobaczymy go w studiu S5 Radia Kraków. No właśnie, i teraz już uśmiecha się do mnie Lidia Olszak, która odtwarzać będzie postać Wandy. Dzień dobry, witam.
Witam.
Witam bardzo serdecznie. Jest w studiu także współautorka scenariusza Patrycja Babicka. Kłaniam się.
Dzień dobry.
Więc pierwsze pytanie, które powinnyśmy sobie zadać, czy któraś z nas chodzi po górach, czy chociaż mamy tutaj w gronie taterniczkę jedną? Sprawdzam obecność.
Aż tak dobrze nie jest, natomiast oczywiście interesujemy się bardzo tym tematem wszyscy, ale aż tak zawodowo to nie uprawiamy raczej, nic mi o tym nie wiadomo.
Do mnie, kiedy przyszła Barbara Kurzaj, inna aktorka, która 6 lat temu powiedziała: słuchaj, chciałabym zagrać silną kobietę, czy mogłabyś napisać sztukę o Wandzie Rutkiewicz? To moja pierwsza reakcja była: ale jak to? Przecież jakby najwyższy szczyt, na który w życiu weszłam, to tarnica, więc nie mam pojęcia o himalaizmie, alpinizmie, więc jak mam się za to zabrać? No ale okazuje się po czasie, że nie trzeba być alpinistą czy himalaistą, żeby zrozumieć jakby ciężar doświadczeń i piękno doświadczeń człowieka, który zajmuje się himalaizmem czy alpinizmem na co dzień.
To tak jak z aktorstwem. Nie trzeba być mordercą, żeby zagrać mordercę.
Tak. Na szczęście, tak. Sięgnąć od razu po bardzo drastyczny przykład, ale dobry. Dobry, uznaję. Poza tym właśnie jest coś w himalaizmie, w podejmowaniu tych ekstremalnych wyzwań, co nas, tych siedzących na nizinach, w bezpiecznych fotelach, etc., z kubkiem herbaty, z miodem, co rzeczywiście fascynuje, a nawet powiedziałabym, że to częściowo jest takie trochę niezdrowe zainteresowanie, ponieważ często uprawianie himalaizmu całkiem często kończy się po prostu śmiercią. I myślę, że to dochodzenie do pewnych granic jest takim doświadczeniem, o którym wszyscy wiemy, ale nie każdego na to doświadczenie stać i całe szczęście. No to chyba jest jakiś powód.
Gdy siadałam do pracy nad tekstem razem z koleżanką Magdaleną Zaremską-Węgrzyn, pamiętam, że w punkcie wyjścia zastanawiałyśmy się nad tym, jak to jest być taką wspaniałą, wielką, po prostu himalaistką, jak Wanda Rutkiewicz, która rzuca wszystko i chce zdobywać szczyty świata. Im głębiej wnikałyśmy w materiał, okazywało się, że właściwie wybór takiej drogi to była konsekwencja bardzo ciężkich doświadczeń. Wanda Rutkiewicz jako dziewczynka zmierzyła się ze śmiercią brata, właściwie była naocznym świadkiem, który widziała po prostu, jak jej brat, bawiąc się bombą, zginął na jej oczach. Później brutalnie został zamordowany jej ojciec. W kolejnych doświadczeniach spotkała się ze śmiercią i swoich przyjaciół, z którymi się często wspinała i którym się nie udało zdobywać szczytów. Również jej największa miłość, Kurt, którego nauczyła wspinaczki, zginął na jej oczach, więc jak pomnożymy sobie ilość ekstremalnych doświadczeń, których Wanda po drodze doświadczyła, poszukiwanie czegoś jakby z drugiej strony, jakiegoś ekstremum, gdzie może wyładować i wszystkie te swoje negatywne emocje, doświadczenia, poszukać siebie, poszukać jakiegoś sensu życia, nagle ten himalaizm zaczyna być tutaj bardzo zrozumiały. W książce Wanda Anny Kamińskiej jest taki fragment, cytat z Wandy rozpoczynający tę książkę. I brzmi on: jeśli igram z życiem, widocznie tego potrzebuję. Mm-hmm. I myślę, że właśnie tym należy tłumaczyć też wybór życiowej drogi Wandy Rutkiewicz.
Trzeba dodać, że często ci ludzie nie mają, albo może nie często, nie mają rodzin, bo jednak rodzina jest takim hamulcem, który gdzieś tam stawia pewne granice. A u Wandy, jak wszyscy wiemy, nie miała dzieci. Była zamężna dwukrotnie, rozwodziła się i nie stworzyła może takiej bezpiecznej przystani tu na dole, na ziemi. I dlatego nie miała absolutnie żadnych oporów i żadnych granic i była przeodważna.
Tak. Powiedz proszę, jak Wanda przyszła do ciebie, ta ze spektaklu? Bo rozumiem, że inspiracją była Basia Kurzaj.
Tak, to może Patrycja tu więcej opowie, jak to ja się znalazłam w tym projekcie, bo zostałam zaproszona przez reżysera, autorki.
Tak, to może pokrótce. Rzeczywiście tak było, że Barbara Kurzaj przyszła z pomysłem, aby napisać jej spektakl, właściwie słuchowisko o Wandzie Rutkiewicz. I takie słuchowisko powstało. Również pisałam je razem z Magdą Zaremską-Węgrzyn i powstało słuchowisko pod tytułem Pod stopami niebo i nad nami niebo i było ono wyreżyserowane w Teatrze Polskiego Radia przez Józefa Opalskiego. I mniej więcej rok później pojawił się konkurs Giełda Teatralna, który zapraszał z jakimiś tam dowolnymi projektami.
To już w Krakowie.
Tak, już w Krakowie. No i mieliśmy napisaną Wandę. Obie z Magdą czułyśmy jakby niedosyt eksploatacji tego tematu. Basia już była gdzieś indziej, więc stworzyliśmy nowy zespół. I tak się pojawiła tutaj Litka, która wtedy była aktorką w Lublinie i nasz kolega Bartek Kulas, reżyser z Krakowa. Połączyliśmy siły i zaczęliśmy pracować nad jakby nowym wymiarem też tekstu, bo tamten tekst jest trochę inny od tego, który mamy tutaj. No i ta przygoda trwa już ponad 4 lata i bardzo się cieszymy, że możemy ją kontynuować, bo czujemy, że warto.
Tak. Usłyszałaś Wanda, pomyślałaś... No właśnie, co pomyślałeś? Że to coś dla mnie, czy o rany, ale Wanda?
Tak, coś dla mnie, natomiast nie fascynowałam się nigdy himalaizmem i wiedziałam oczywiście, kto to jest Wanda Rutkiewicz, ale nie chodziłam po górach. Pochodzę z Przasnysza, to jest bliżej Mazur, więc bardziej dziewczyna taka leśno-grzybowa, rybna. I ja tylko liznęłam góry dopiero tu w szkole teatralnej w Krakowie. Ale oczywiście znałam Wandę i wiedziałam, że to jest wspaniała kobieta, i odważna, dzielna, silna, która wiedziała, czego chce w życiu i sobie pomyślałam, no ja chyba też troszkę taka jestem, to coś dla mnie. Poza tym, no, kiedy zaczęłam przygotowywać się, czytać o niej, to po prostu zobaczyłam, ojej, to jest absolutnie historia na spektakl, na film. Niesamowite tematy, niesamowite emocje, coś dla aktora, coś fascynującego. Więc tak, no, ucieszyłam się bardzo. Poza tym byłam młodą mamusią, która potrzebowała wyzwań. Bardzo chciałam być w Krakowie w teatrze ze względów rodzinnych. Spektakl bardzo spodobał się, wszystko się udało. Dostałam propozycję etatu tu w Krakowie w Teatrze Bagatela, tak zostałam
Czyli było to szczęśliwe spotkanie.
Było to szczęśliwe. Kiedyś udzieliłam wywiadu, Wanda była mi przeznaczona pod wieloma względami. Dzięki temu mogłam się połączyć z rodziną, z mężem, z dzieckiem. Mogłam już tutaj być w Krakowie. Nie musiałam biegać Lublin, Kraków. Ten rozstrzał, kiedy ma się rodzinę, nie jest już to takie proste. Bardzo też dużo...
Też poczułaś, czego Wandzie zabrakło, prawda?
Tak, to zdecydowanie zawsze to podkreślam. Mamy bardzo dużo wspólnego. Myślę, że jestem bardzo podobna do Wandy. Natomiast to nas bardzo różni i cieszę się z tego ogromnie, że dla mnie priorytetem i wartością najwyższą jest rodzina, moje córeczki i mąż, którzy dają mi siłę i
nawet teraz się wzruszam.
No, wcale ci się nie dziwimy.
Nigdy nie poświęcę po prostu.
No ich. Tak, to
nie jest to warte, żeby poświęcić pracę i coś.
Tak. tak.
Po prostu kosztem rodziny osiągać aż takie wielkie szczyty. No nie ma to sensu, przynajmniej dla mnie.
Tak.
Mimo, że kocham swój zawód i nie wyobrażam sobie, żebym robiła coś innego, ale tu jest ta kotwica.
Tak, bardzo pięknie to ujęłaś, a jeszcze się zastanawiam, powiedziałaś, jesteś podobna do Wandy, a fizycznie też starasz się ją grać. Nie wiem, czy jakieś materiały wizualne istnieją, gdzie ona, można jej ekspresję poczuć, zrozumieć.
Tak, oczywiście jest dużo filmów dokumentalnych. Dużo osób mnie też o to pyta. Mówią, ojej, ty jesteś jakaś podobna do Wandy.
No właśnie, coś, taka coś w tym jest, chociaż jesteś, myślę, masz delikatniejszą urodę.
Trochę tak.
Prawda? No ale wiadomo, że będąc aktorką, pewne rzeczy możesz zrobić na scenie.
Tak, ale na tym się nie skupiałam. Myślę, że takie rzeczy trzeba wypracować do filmu. A na tym się nie skupiałam. Bardziej chodziło mi o przeżywanie tych emocji, praca nad rolą w teatrze. Chciałam wiernie po prostu odtworzyć jakby to, co czuła, trochę siebie, myślę, zawrzeć. I nie, absolutnie niczego nie parodiuję, nie kopiuję, nie staram się być Wandą, mówić jak Wanda. A jeśli to gdzieś tam momentami się pojawia i to jest tylko komplement dla mnie, bo nawet ludzie gór, obecni przy warszawskim pokazie zorganizowaliśmy piękne dwa spektakle w lutym w kinie Luna i w Centrum Kultury na Ursynowie była masa ludzi gór z branży i właśnie mówi, że ależ ty przypominasz Wandę i to wszystko było takie wiarygodne i gratulujemy i byliśmy z tobą, więc to jest bardzo, bardzo cieszy i miło.
No to jest bardzo znaczące, co mówisz, ponieważ no, wiadomo, że to środowisko jest trudne, często skonfliktowane, więc pewnie też pisać na ten temat było jakimś wyzwaniem tutaj patrzę.
Może samo środowisko specjalnie tutaj nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie, pomagało, jeżeli pojawiały się jakieś pytania na poziomie produkcji. Natomiast no, dla mnie i dla Magdy jakby z punktu widzenia osób piszących, właściwie najcenniejsze okazały się materiały drukowane, czyli wszystkie stare książki. Częściowo ich autorką albo współautorką też była Wanda Rutkiewicz. Warto tutaj wspomnieć na przykład o wywiadzie Rzece Barbary Rusowicz pod tytułem Wszystko o Wandzie, czy o Karawanie do marzeń, którą Wanda Rutkiewicz napisała razem z dziennikarką Ewą Matuszewską. Mnóstwo jest tych książek, warto sięgnąć chociażby do Wikipedii, gdzie jest cały spis. I właściwie to był jakby główny materiał, na którym z Wandą, z Magdą bazowałyśmy, tworząc tę postać. Środowisko himalajstyczne było pomocne o tyle, że czasem potrzebowałyśmy właśnie jakiejś takiej wiedzy specjalistycznej dotyczącej na przykład choroby wysokogórskiej albo zachowania himalaisty na określonych wysokościach, jak też opowieść o tym, jak wygląda cały ten proces zdobywania kolejnych obozów podczas spinaczki wysokogórskiej. Więc...
Czyli trochę techniczna strona tego procesu.
Tak, dla mnie to też było ważne, bo na początku zawsze to śmieszna historia. Na czekan mówiłam, siekierka, no dajcie mi tę siekierkę i jakby zapniemy i tu będziemy... No tak było.
No, herezja.
Tak,
to była. Ale jeszcze przed premierą takie rzeczy
absolutnie
mówiłaś, a potem już stałaś się Wandą.
Tak.
No, dobrze.
Trzeba było się przygotować, no nie było innej opcji.
To za chwilę Państwu opowiemy, o czym opowiada to przedstawienie, bo jest bardzo konkretnie skoncentrowane na tych ostatnich 300 metrach w życiu Wandy Rutkiewicz. Już za moment w Radiu Kraków Kultura do naszej rozmowy wracamy.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Rok Wandy Rutkiewicz, także w Radiu Kraków, a już szczególnie 27 listopada o 17 w studiu imienia Romany Bobrowskiej. Ostatnie 300 metrów, monodram w wykonaniu Lidii Olszak. Ponownie się kłaniam. Dzień dobry. A współautorką tekstu jest Patrycja Babicka. I teraz chciałabym, abyśmy o samym tekście opowiadały. Skąd to 300 metrów tytułowe i czego tak naprawdę dotyczy, bo może warto przypomnieć tę historię. Historię odejścia Wandy Rutkiewicz, właściwie nie wiadomo jakiego słowa tutaj użyć, bo okoliczności jej śmierci nie zostały wyjaśnione.
Tak, no rzeczywiście szukałyśmy z Magdą sposobu na to, żeby opowiedzieć jak najwięcej z biografii Wandy Rutkiewicz, nie opowiadając po prostu biografii. No i rzeczywiście skoncentrowałyśmy się na tym aspekcie tajemniczej śmierci Wandy Rutkiewicz, która częściowo jest tajemnicza, ale możemy sobie ją wyobrazić. No i stąd powstał pomysł na to, żeby skoncentrować się na tych ostatnich 300 metrach, bo dokładnie jakby to był odcinek, który dzielił Wandę od spotkania Carlosa, czyli swojego współtowarzysza, z którym się rozdzielili na ostatnim etapie wędrówki, a pomiędzy szczytem Kanchenjungi, na który Wanda zmierzała. Więc jakby to ostatnie 300 metrów jest jednocześnie tajemnicą historii tego, co się zdarzyło z samą Wandą, a z drugiej strony no pewne jest, że Wanda zginęła. Trzeba też podkreślić, że...
Jak to pewne? A wersja o tym, że,
mamy.
Że uciekła i żyje gdzieś w buddyjskim klasztorze.
Dobrze. Okej, prawdopodobne.
Dlatego tu dziewczyny mogły puścić wodze fantazji. I też tak zrobiły.
Więc prawdopodobne jest, że rzeczywiście od 1992 roku Wandę uznaje się za zaginioną. No i co? No i to ostatnie 300 metrów najpierw starałyśmy się zobaczyć z każdej strony. Najpierw dosłownie, co to znaczy, bo jednak ta kategoria czasu 300 metrów dla człowieka takiego jak my, uwikłanego w zwykłą codzienność, zupełnie co innego znaczy. Tam nawet pada taki fragment, że 300 metrów jest jak...
Wyjść po bułki do sklepu.
Tak.
Bułki na śniadanie, przecież to pryszcz.
Natomiast dla osoby, która chodzi po wysokich górach...
No te ostatnie 300 metrów to jednak wyczyn.
Tak, to jest wyczyn, który przekłada się na zupełnie inny czas, na zupełnie inne, nieznane nam, nie himalaistom, doświadczenia też fizyczne. Więc z jednej strony interesowało
stan
nas,
umysłu,
co tam
stan
się
organizmu.
Może, co może się tam wydarzyć podczas tej drogi Wandy realnie, czyli jak ona mogła wejść na tą górę, jak to wszystko wyglądało. I tutaj na tym Bartek Kulas, reżyser, oparł swoją koncepcję, że trzeba pokazać ten wysiłek. Dlatego Litka przez cały spektakl wchodzi. Jakby rzeczywiście wchodzi na podłodze ustawionej pod takim kątem, że musi wykonać fizyczny wysiłek, żeby jakby docierać coraz wyżej, żeby było to jak najbardziej realistyczne.
A jest to bieżnia sportowa. Dodajmy.
Czyli rozumiem, że faktycznie jesteś zmęczona po takim
absolutnie.
Przebiegu.
Cały monodram idę. Dopiero na sam koniec robimy stop.
No i kolejnym aspektem jest też to, że wiemy, że to ostatnie 300 metrów to jest jednak umieranie. Ustaliłyśmy, że prawdopodobnie umieranie.
Umieranie czy wypadek? Przepraszam, ja tutaj
no rolę dziennikarki śledczej. To już pozostawiamy dla widza.
Ja myślę też, że tutaj trzeba uwzględnić to, jak wygląda śmierć w wysokich górach. Czyli następuje obrzęk mózgu, jakby pojawiają się halucynacje, ale też ludzie, którzy uprawiają ten sport na co dzień, mówią często, co jest być może trochę pocieszające, że w górach umiera się przyjemnie. Że to nie jest traumatyczna, bolesna śmierć, tylko rodzaj przyjemności, właśnie halucynacji połączonej ze snem. I stąd ten pomysł na to, żeby rzeczywiście w tych obszarach halucynacji, imaginacji pobudzić Wandę do odtwarzania jej biografii. Trochę na zasadzie filmu, który przed śmiercią pojawia się przed naszymi oczami. I rzeczywiście ta opowieść jest nielinearna, choć gdzieś zachowujemy taką podstawową chronologię, żeby widz się nie pogubił. I mieszamy ten czas rzeczywisty z czasem jakby psychicznym postaci.
Starasz się Wandę zrozumieć. Wiadomo, że u podstaw takiej pracy, kiedy odtwarza się konkretną historyczną postać, którą wielu z nas jednak pamięta, no jest próba, musi być próba odpowiedzenia na pytanie o wasze relacje. Co myślisz o Wandzie? Jak oceniasz jej życie? Pogodziłaś się z nią? No powiedziałaś chwilę temu, że nigdy takiej decyzji jak ona byś nie podjęła, ale przecież musiałaś rozumieć, próbować zrozumieć tę decyzję.
Oczywiście, bo tak naprawdę jej zawód i mój zawód są do siebie bardzo podobne. Chodzi o zdobywanie szczytów, kariery, popularności i tak dalej. Dlatego jesteśmy tak bardzo podobne i tak, dlatego tak bardzo dobrze ją rozumiem. Na początku oczywiście myśląc o himalaistach, o niej myślałam, no wariaci, no przecież wiadomo, idą na pewno śmierć, po co się tak poświęcać i tak dalej. Ale z drugiej strony wiem, że to działa też jak narkotyk, to jest trochę tak jak z naszym zawodem. Im więcej, im częściej uprawiamy go, zdobywamy sławę, popularność, pieniądze, zaszczyty i chcemy więcej, bardziej. W pewnym momencie po prostu zatracamy ten zdrowy rozsądek i siebie. I ten umiar. Myślę, że we wszystkim potrzebny jest umiar i dystans. Warto sobie na początku gdzieś tam te priorytety ustalić, chociaż to nie jest takie proste. No, może ona wcześniej...
Szczególnie, że mówimy być może o pewnym uzależnieniu, prawda?
Oczywiście. Oczywiście. Ale tak, pogodziłam się z nią, rozumiem ją doskonale, wiem, że to kochała, to była jej pasja. Nie miała tutaj na dole nikogo, nie miała dzieci, nie miała dla kogo żyć, żyła dla gór. Więc cóż takiego innego pozostało. Mówi się też, że idąc na Kanchenjungę wiedziała, że już była chora, nawet na nowotwór. Była już w bardzo złym stanie psychicznym, ale to już oczywiście po przeżytych traumach i doświadczeniach, a kiedy była młodą dziewczyną, mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Ale może nie miała w sobie tego pierwiastka takiego, nie wiem, który pchałby ją do tego, że może powinnam założyć rodzinę, a może coś jest ważniejsze, a nie tylko udowadnianie mężczyzną, może też żyła w dziwnych, konkretnych, specyficznych czasach, że musiała cały czas udowadniać coś tym mężczyznom, gonić się z nimi, bić i za wszelką cenę. Teraz chyba nie ma aż czegoś takiego. Ja przynajmniej nie odczuwam. Też mam silną osobowość oczywiście i nawet nie zwracam na to uwagi, a może tak jest, ale jakoś nie myślę o tym, po prostu robię swoje, to co kocham, to co lubię, pracuję, ale też czuję się absolutnie matką, żoną, kobietą, że powinnam być w tym domu i chcę mieć te dzieciaki, przytulać je, kochać i siedzieć w kapciach i robić placki w domu, więc ta praca jest taką odskocznią i czymś wspaniałym, fascynującym, gdzie mogę się wyżyć, spełnić, popłakać i roześmiać, ale to nie jest prawdziwe życie. I sobie myślę, że chyba może te góry też, no na chwilę mamy sukces, to jest wszystko ulotne, a przecież wracamy tu i musimy żyć normalnie, wstać rano po bułki do sklepu, ubrać się, być z chorym dzieckiem i pokłócić się z mężem.
No tak, i 300 metrów rzeczywiście jest tą ekstremalną trasą do sklepu, to jest prawda. A powiedz, forma monodramu to jest bardzo szczególny rodzaj doświadczenia, żadnej podpórki.
Tak.
I podpórkami nazywam no, relacje na przykład z kolegami, prawda? Nikt ci nie pomoże. Publiczność jest życzliwą, ale jednak bestią, z którą musisz się zmierzyć.
Nie, absolutnie. No tutaj pełen profesjonalizm. Nie mogę nie dawać rady jako Litka, aktorka fizycznie. Nie mogę się pomylić, nie mogę zapomnieć tekstu albo wymyślać jakieś dziwne historie. Jest to ogromny stres.
Nie grozi to śmiercią, ale tutaj...
ale prawie.
Ale
później recenzja.
Rozumiem, że tak, jest...
Nie, żartuję. Jest to ogromny stres, jest to wyzwanie. Monodram jest absolutnie trudną sztuką. Kosztuje mnie to dużo zawsze wysiłku, skupienia, ale potem satysfakcja. Kiedy już wchodzę na bieżnię, jestem, to absolutnie szczęście, radość. Uwielbiam ten pot, to zmęczenie, ten wysiłek i te moje wszystkie emocje, stresy tak. I uwielbiam, jak jestem taka spocona, brzydka i źle wyglądam. Ale śmieję się, że muszę dobrze grać, a nie dobrze wyglądać. Ale tak, rzeczywiście jest to... A publiczność kocham, po prostu kocham przy tym spektaklu. Tak bardzo czuję ich obecność, tę ciszę, te oddechy, to zmęczenie, wszystko. Po prostu oni mi dają taką siłę i taką radość, że nawet jak tam coś nie pójdzie po mojej myśli, to jakoś zaraz czuję tych widzów i że zbieraj się, nie wiem, zbieraj się Wando, zbieraj się Litko, tak jak mówię tam Wanda, zbieraj się w górach, dasz radę, przeżyjesz to. Tak samo czasami gdzieś tam aktor budzi się i dasz radę i będzie dobrze.
A samo przedstawienie, ono jest i muzyka, i cokolwiek, co odciąga uwagę od ciebie, od twojej ekstremalnej trasy.
Tylko ja i kombinezon, i bieżnia, i widz. Ktoś mu się wydaje, że o Boże, jakie nudy.
Pojawia się muzyka Łukasza Pieprzyka na początku i na
muzyka,
końcu
tak.
spektaklu, ale rzeczywiście Litka jest odpowiedzialna za tę scenę sama. Natomiast dodam tutaj coś, co jest istotne też, że jeżeli Litka się nawet pomyli, co zawsze bierze bardzo do siebie, to przecież widz nigdy tego nie wie.
Nie, zawsze aktorzy tak.
Dobra. Prawda.
Tak mówią, ale jest muzyka, piękna są wizualizacje, które towarzyszą mi cały czas, to piękne światła, które robi Marek Oleniacz, nad dźwiękiem czuwa Piotr Kubic, wspaniali koledzy, bez których też nie wyobrażam sobie tego spektaklu, są wielką siłą i podporą, stanowią przepiękną oprawę do tego spektaklu. I Monika Handzlik, asystent reżysera, inspicjent, która jest moim dobrym duchem zawsze, przytuli mnie przed wejściem, klepnie, kopnie, cokolwiek nie zrobi, to tego potrzebuję. Wtedy czuję, że już mogę wchodzić na scenę, jest dobrze.
Ale niezależnie od aury, rzeczywiście zawsze jesteś na scenie jako Wanda Rutkiewicz sama, gdyż Wanda w Wysokich Górach też
była sama i w życiu też była chyba sama.
Właśnie, to jest rzeczywiście jej podstawowa kondycja. Jeszcze wracając do tej ostatniej wyprawy i do tego, co mówiła nasza sceniczna Wanda, czyli Lidia Olszak, nie jeden przyznam się na ten temat, czytałam tekst na temat tej ostatniej wyprawy, bo to rzeczywiście jest fascynujące. Czy rzeczywiście było tak, że Wanda coś przeczuwała, że była w gorszej formie, że podczas wyprawy, i to są relacje osób, mężczyzn, którzy się z nią wspinali, ona jakby nie była sobą, gdzieś straciła tę fantastyczną, czasem brutalną pewność siebie. Że
ten ogień, ten żar, prawda?
Właśnie, że w tej wyprawie od początku było coś innego, jakiś pierwiastek, który potem dał taki
efekt. Z relacji świadków tak wynika, że właśnie tak było. Nawet śmiem twierdzić, że może ona chciała po prostu tam zginąć, już wiedziała, po co tam idzie. Ale tego się pewnie nigdy nie dowiemy.
Tego typu śmierci obrastają też legendami tego typu.
Tak.
To też trzeba tutaj podkreślić. Natomiast ja pamiętam wspomnienia matki Wandy Rutkiewicz, która...
Która się nie pogodziła z tą śmiercią, właśnie twierdziła, to jest ta teoria o pobycie.
Tak, że Wanda żyje.
Tak, że Wanda żyje, przeszła na drugą stronę góry i jest w Tybecie. Natomiast ta matka, jest opowieść jakby pożegnania Wandy Rutkiewicz z matką przed wyprawę na Kanchenjungę i znamy ją z relacji matki, która mówi, że Wanda zawsze jakby tak pilnowała rytuału uściśnięcia matki przed wyprawą, a tym razem jakoś tak wyszło, że zostało to zaniedbane. I na długo zapadło to w pamięci tej
jest
mamy, która później
spektaklu.
Jakby odtwarzała ten fragment tej sytuacji pożegnania, ponieważ uważała, że tam już było zapisane jakieś fatum. Więc z jednej strony to, z drugiej strony jeszcze temat tego, że Wanda zawsze była bardzo w górach odpowiedzialna i czujna. Ona nie wchodziła za wszelką cenę, nie zdobywała za wszelką cenę szczytów, bo zbyt dużo straciła przyjaciół podczas takich brawurowych wejść. I potrafiła nieraz odpuścić i na ostatnim etapie po prostu powiedzieć nie wchodzę, bo to jest zbyt niebezpieczne. A tutaj było odwrotnie. Jakby cały zespół mówił jej, Wanda, nie wchodzimy, to nie są dobre warunki. A ona uparcie jednak zdecydowała, że to zrobi. Więc niezależnie tutaj jakby od wersji, wyobrażeń, legend na ten temat, no oczywiście Wanda zabrała ze sobą na drugą stronę góry tę opowieść. Ale coś już było, no jakby w powietrzu.
Mamy
to spektakl,
że zawsze kreśliła mi na czole znak krzyża. Matka, tym razem było inaczej, nie zrobiła tego, nie. Byłam zdenerwowana i Więc tak, możemy się tylko domyślać, dlatego to jest taka fascynująca też historia właśnie. Oczywiście. Na spektakl, na film i nie dowiemy się tego nigdy.
Tak, tajemnica Wandy Rutkiewicz. Powiedz, gdybyś mogła ją spotkać, o co byś ją zapytała?
Znowu przychodzi mi do głowy, dlaczego się nie zatrzymałaś w pewnym momencie, dlaczego nie, przecież już znalazłaś miłość swojego życia, Kurta. Tam jest nawet też w spektaklu wspomniana sytuacja, Kurt, może ułożymy sobie życie na starość, może już czas, może jakaś rodzina, może spokój, może wtedy właśnie uratowałoby to, może byłaby dzisiaj z nami. I zbierałaby medale, peany, pisałaby książki, jak jej koledzy z branży, którzy, jak wiemy, żyją i oni właśnie są wciąż...
Niosą jej legendę.
No tak, możemy tak powiedzieć. Wandy niestety nie ma i...
I ten spektakl by zupełnie inaczej wyglądał wtedy.
Oj tak, tak. To zdecydowanie chyba nie byłoby tak fascynujące. Ale tak, powiedziałabym mi, dlaczego nie zatrzymałaś się w pewnym momencie? Już przecież dużo osiągnęłaś. Już miałaś wszystko, ale może... A może nie chciała? No przecież nie możemy przez swój pryzmat, prawda, gdzieś tam oceniać innych ludzi. Każdy ma swoje wartości, każdy inaczej myśli. To jest piękne, ale no szkoda, że taka kobieta tak szybko zginęła i nie mogliśmy słuchać jej wspaniałych wypowiedzi, bo to była bardzo inteligentna, błyskotliwa kobieta, czerpać z jej doświadczeń i z jej energii. No tak musiało być.
Tym bardziej zapraszamy na to przedstawienie w Radiu Kraków. Niedziela 17. Ostatnie 300 metrów w roli Wandy Rutkiewicz, Lidia Olszak, a w studiu również gościliśmy współautorkę tekstu Patrycję Babicką. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No i może kiedyś w górach się spotkamy. Gubałówka.
Na jakimś szlaku, popijając herbatkę, tak. Zapraszamy serdecznie Państwa, naprawdę myślę, że warto. To jest spektakl o nas, naprawdę, o mnie, o tobie.
Przekraczaniu granic i o tym, czy warto. Takie mam wrażenie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy
za uwagę. Dziękuję Państwu, mówiąca te słowa, Justyna Nowicka, a program zrealizował dzisiaj Alan Korepta. Bardzo dziękujemy za wspólne przedpołudnie. Jutro będzie Państwa prowadził Robert Konatowicz. Zapraszam.